Naszym gościem jest pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw rynku gazu, ropy i surowców, które są potrzebne do dobrego, że tak powiem, działania gospodarki i kraju. Witamy serdecznie, panie Januszu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Moje pytanie, bo taki chcemy zrobić pewien przegląd, takie informacje dochodzą do tutaj, że cena ropy jest, po prostu wzrasta. Nie wiem jak z gazem i chodzi mi tutaj, jak się tutaj sprawdza nasze zabezpieczenie. To znaczy w postaci gazoportów, w postaci tych pomysłów, które są teraz wdrażane. Czy po prostu jesteśmy coraz mniej uzależnieni od tych wielkich potentatów? No i czy sprawdzają się te wszystkie, że tak powiem, no nie przepowiednie, bo to trudno mówić o przepowiedniach, ale te wszystkie, no takie jakby powiedzieć plany, które teraz powoli realizujemy, że tak powiem, zmieniając tutaj kierunek no, pozyskiwania tych surowców.
Warto zacząć od tego, że rok 2017 to był drugi z kolei rok, który ropa naftowa jako surowiec zakończyła na plusie po no, oczywiście wiele lat. Ceny ropy dołowały i rzeczywiście w zeszłym roku wzrosło ponad 17% i początek tego roku również oznacza wzrosty ceny ropy. No, po raz pierwszy od 2014 roku baryłka ropy Brent doszła do poziomu $70 za baryłkę. To już pokazuje, że może to być pewnego rodzaju trend, ale to jest wynik pewnych, można powiedzieć, czynników globalnych. Z jednej strony oczywiście trzeci producent na świecie surowca, czyli Iran, jest akurat w takiej sytuacji dosyć niepokojącej z punktu widzenia obserwatorów rynku, czyli wielu obserwatorów boi się, że te zamieszki, które się rozpoczęły, mogą przełożyć się również na wyniki gospodarcze dotyczące tego sektora naftowego. Jest jedna niewiadoma, którą trzeba brać pod uwagę i od razu ceny mogą w ten sposób reagować z wyżką. No i oczywiście malejące zapasy ropy naftowej, najniższe od wielu lat, od 20 kilku lat w Stanach Zjednoczonych, co jeszcze nie przekłada się ta cena zwyżkująca ropy naftowej na zwiększenie wydobycia na przykład ropy naftowej z łuków, ale trend może być utrzymany. Co to oznacza dla Polski? Do tej pory w związku z tym, że mamy tak zwany kontrakt jamalski do 2022, czyli odbieramy gaz ziemny no prawie wyłącznie, jeżeli chodzi o to takie idące zużycie od Gazpromu. Tutaj wszyscy wiemy, że ten kontrakt historycznie został kształtowany w taki sposób, że cena uzależniona jest również od ceny ropy naftowej. A w związku z tym zwyżkujące ceny ropy naftowej po jakimś czasie mogą przełożyć się również na zwyżkujące ceny gazu ziemnego. Na trend ogólnoświatowy europejski jest taki, że tworzy się w końcu realny rynek gazu ziemnego i to jest jeden z priorytetów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Niejako również realizacja testamentu świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który dosłownie w pierwszych tygodniach swoich rządów na przełomie 2005-2006 roku zainicjował projekt budowy gazoportu, który dzisiaj nosi jego imię, gazoportu w Świnoujściu, który po 10 latach powstał. No i drugi projekt, czyli projekt budowy połączenia, który to niestety rząd Donalda Tuska i Waldemara Plawora, KPRSL, no i jedną z pierwszych decyzji wstrzymał jego realizację na początku 2008 roku, stawiając na sojusz z Władimirem Putinem na to, aby odbić w sposób strategiczny surowce gaz ziemny i ropę naftową wyłącznie od Kremla. I dzisiaj realizowana jest wizja przez kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku budowy konkurencyjnego w Polsce rynku gazu. Co to oznacza dla Polaków? Oznacza to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do tego, żeby na naszym rynku był surowiec możliwy jak największej liczby kierunków. Czy z Norwegii, czy oczywiście z terminala LNG, czy jakieś resztki z surowca w kierunku wschodniego. I połączenia, które są również budowane i nadzoruje pan minister Piotr Naimski jako pełnomocnik rządowy, między innymi z Ukrainą, z Czechami czy z Litwą, zmieniają całkowicie architekturę postsowiecką, architekturę gazociągów, co zdecydowanie przełoży się w perspektywie najbliższych lat na konkurencyjnego rynku gazu i oderwanie na stałe już w Polsce cen od ropy naftowej i w tym sensie ta zmiana jest zmianą strategiczną. Natomiast jeżeli rzeczywiście mówimy o ropie naftowej, to warto tutaj też pokazać pewną konsekwentną wizję, która jest realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a więc wizję stawiana również na tak zwaną elektromobilność. Raz w rozmowach niedokończonych rozmawialiśmy na ten temat przez kilka godzin i dzisiaj dokładnie proceduje się w Sejmie i w Senacie, teraz w Senacie, ustawa elektromobilności, która w istocie wyznacza takie standardy, kierunki tworzenia infrastruktury, a więc takich popularnych punktów, w których Polacy, którzy kupią samochody elektryczne, będą mogli te samochody ładować. To oczywiście w perspektywie najbliższych lat może również zmienić całkowicie, można powiedzieć, rynek samochodów w Polsce, doprowadzi do tego, że 10-20% samochodów będą samochody na...
Ale będzie zależało to wszystko, panie tutaj, ktoś od tego, jak chodzi o ich cena i zasięg, że tak powiem,
Ale oczywiście. Dlatego bardzo ważna jest ta konsekwentna praktyka, która zrealizowana od ponad 2 lat przez ministra Tchórzewskiego w kontekście wspierania produkcji energii elektrycznej o własne zasoby, a nie zasoby importowane. Mowa tu przede wszystkim o węglu kamiennym i węglu brunatnym oraz budowa nowych elektrowni, które mają na perspektywie zabezpieczyć produkcję energii elektrycznej, co oczywiście w kontekście elektromobilności ma kluczowe znaczenie. Jak widać, nie można żadnego elementu traktować oddzielnie, a wszystko połączone razem pokazuje, że Polska ma w tej chwili strategię budowy przede wszystkim swojej niezależności energetycznej w oparciu o własne zasoby, tak aby być mniej uzależnionym właśnie od zmian na przykład na rynku surowców. Jeżeli będziemy mieć zdywersyfikowany, zróżnicowany rynek gazu ziemnego i już nie będziemy uzależnieni od cen ropy naftowej i surowiec będzie nie od jednego monopolisty czy od Gazpromu, Polacy będą czuć się bezpiecznie. Proszę zobaczyć oczy, że jest to jeden z pierwszych od wielu, wielu lat styczniów, który od czasu, kiedy w ogóle nie rozmawiamy o zagrożeniu w dostawach gazu ziemnego do Polski, bo pamiętamy przecież, że styczeń to jest właśnie ten ulubiony okres dla Rosjan, kiedy to w sposób oczywiście niespodziewany, oczywiście zaskakujący, przerywane są dostawy gazu lub ropy naftowej.
Wielki brat daje o sobie znać wtedy, prawda, że jest
dokładnie tak, bo
wielki i potężny. Tak.
Natomiast konsekwentna infrastrukturalna polityka Rzeczpospolitej doprowadziła do tego, że już dzisiaj, mając gazoport uruchomiony w 2016 roku i funkcjonujący doskonale przez cały 2017 rok, pokazuje, że jesteśmy tutaj zdecydowanie bezpieczniejszy. To pokazuje, jak fałszywa, jak nieodpowiedzialna była i krótkowzroczna polityka rządu PSL, który chciał, bo to warto o tym podkreślać, mam nadzieję, będzie ujawniony raport Najwyższej Izby Kontroli z tych negocjacji gazowych 2009-2010, kiedy to rząd Donalda Tuska do tego, żeby przedłużyć ten bardzo niekorzystny dla polskich kieszeni kontrakt jamalski do roku 1037. To była inicjatywa pokanieństwa rosyjska. Wiecie, ta polityka była nieodpowiedzialna i dobrze, że się to nie ziściło dzięki postawie w szczególności prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który protestował przeciwko temu i doprowadził do tego, że razem z Komisją Europejską wstrzymali Donalda Tuska z tego wykonania tego fatalnego
pomysłu,
kontraktu do 2037 roku.
Januszu, tak, bo jeszcze mam, właśnie to już wszystko rozumiemy, dane nam w pigułce, a oczywiście czy ekspert może takimi rzeczami, jak pewne spekulacje, bo gdzieś tam słyszałem, że gdyby na przykład baryłka ropy była $25-30, taka cena niska, to by nie było tego całego zamieszania na Bliskim Wschodzie, byłoby wszystko spokojne, po prostu nikt by się tam nie wokół tego, nie byłoby interesów, tak?
Wpływów. Jest tak.
Ale to jest niemożliwe, nie?
Bo wysoka cena ropy naftowej to jest doskonała wiadomość dla Kremla, ponieważ większość budżetu jest uzależniona od dochodów ropy naftowej, nawet nie gazu ziemnego, czy ropy naftowej, więc miejmy świadomość tego, że za tym idą od razu zbrojenie, większa aktywność Rosji, mniejsze napięcia budżetowe. To jest tego smutna konsekwencja. Z drugiej strony na przykład nasze decyzje, ja miałem akurat okazję podejmować takie decyzje jako wiceprezes PGNiG w 2015 roku, kiedy decydowaliśmy razem z kolegami o zakupie dodatkowych, kiedy ceny ropy naftowej były niższe. To dzisiaj po wzrostach na rynkach wartość tych inwestycji jest dużo większa, więc i wartość polskiej strategicznej spółki, jak jest PGNiG, jest dużo wyższa. W związku z tym to widać, że potrzeba wtedy, kiedy ropa jest tania, kupować złoża, wtedy, kiedy jest droga inwestować w inne obszary. Do tego potrzebna jest jasna koordynacja i ta koordynacja na szczęście, jeżeli chodzi o politykę rządową, jest. Kierunek jest prosty. Zdywersyfikowany, jak najbardziej zróżnicowany rynek gazu i ropy naftowej plus elektromobilność oznaczają po prostu dużo niższe ceny dla polskiej gospodarki, a więc konkurencyjność polskiej gospodarki, a ta konkurencyjność jest potrzebna, bo jak widać, trendy w Unii Europejskiej są absolutnie niepokojące, regulacyjne. Jeżeli Polska wygrywa i polskie spółki, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy wygrywają na rynkach, na przykład w obszarze transportu, to pojawiają się od razu pomysły, na przykład francuskie, niemieckie, żeby uderzyć nas regulacyjnie, a więc od strony urzędniczej. I dlatego musimy się bardzo, bardzo aktywnie temu przeciwdziałać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw energii, był naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie.